Dzisiaj chciałbym Wam tak podzielić się pewnymi refleksjami na bazie też trzech tekstów ewangelicznych. Pierwszy tekst pochodzi z Ewangelii Marka, z rozdziału szóstego. Rozdział szósty zaczyna się tym, że Jezus wysyła uczniów po dwóch. Każe im mieć ze sobą jedną suknię, mają być obuci w sandały, mają wchodzić do domów i głosić, i jeśli tam będzie ktoś godny, to pokój pański stąpi na nich. I potem ci uczniowie wracają do Jezusa, i co się dzieje, kiedy wracają? Wtedy apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A on rzekł do nich: pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Wracają do Jezusa i opowiadają mu wszystko, co zdziałali i co nauczali. To jest taki moment, kiedy też Jezus bardzo słucha tych wszystkich opowieści apostołów. Myślę, że to jest też pewien etap modlitwy, kiedy przychodzi się do Jezusa i mu się opowiada o wszystkim, co się zdziałało i co się nauczało, a on słucha. Ale jak się opowiada o tym wszystkim, co było przedmiotem naszego działania i słów, to wszystko jeszcze tam raz ożywa. To wszystko jeszcze raz ożywa. To wszystko jeszcze pulsuje. Jezus, kiedy wysłuchuje tych opowieści, potem mówi do uczniów: pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i odpocznijcie nieco. Mówi im o nowej przestrzeni modlitwy. To już nie wystarczy tylko, żeby opowiedzieć Jezusowi o tym, co się zdziałało i czego się nauczało. Żeby odpocząć, trzeba odejść samemu osobno na miejsce pustynne, takie, na którym nie ma nic. Samemu trzeba to zrobić i zrobić to właśnie w samotności. Dlatego, że to są dwa ważne elementy. I trzeba udać się na takie miejsce, gdzie nic się ze sobą nie zabiera. Na miejscu pustynnym nic się ze sobą nie zabiera. I kiedyś miałem taką przygodę, mieszkałem w lesie, jak niektórzy z Was wiedzą. I tam mnie ukradli w tym lesie. Byłem zły, że mnie ukradli. Poszedłem do mojego spowiednika się pożalić, że jestem zły na nich. A on się uśmiechnął i mówi mi: przecież na pustelni to chyba nie ma nic. Wtedy mi było wstyd. Bo miejsce pustynne to jest właśnie takie, gdzie nic się ze sobą nie zabiera. Nie zabiera się żadnych takich podpórek, którymi można byłoby się zająć. Na tym miejscu pustynnym trzeba się zająć tylko Bogiem. Na tym miejscu pustynnym, ponieważ nie zabiera się ze sobą nic, trzeba się też zgodzić na brak, na to, że tam nie ma tego. Trzeba się zgodzić też na dyskomfort, na to, że nie będzie tak komfortowo jak w miejscu zamieszkania. Bo tam najważniejsze jest ten kierunek. Kierunek na to, żeby się zająć tylko Bogiem, żeby nie mieć żadnych dodatkowych rzeczy. Na tym miejscu pustynne nie zabiera się ze sobą książek, nie zabiera się ze sobą modlitewników, nie zabiera się ze sobą żadnych rozważań, nic się ze sobą nie zabiera. Tam trzeba wyruszyć samemu, żeby ukierunkować się tylko na Boga i zgodzić się też na ten brak, zgodzić się na też ten dyskomfort, który się z tym bierze. Po to, żeby odpocząć. Ten odpoczynek, o którym Jezus mówi, to jest anapauzis, to jest odpoczynek w Bogu, to jest odpoczynek szabatu. To jest ten odpoczynek, o którym Jezus mówi, że jeśli jesteście obciążeni, utrudzeni, to przyjdźcie do mnie, a ja was pokrzepię. Zawsze się denerwowałem na te pokrzepie. Co to znaczy? Poklepę po plecach, powiem: wszystko będzie dobrze, głowa do góry, nic się nie martw. Co to jest to pokrzepie? I właśnie tam jest dokładnie to samo. Anapauzis. Jest tam jest tam anapauzo chymasu. Ja wam dam taki odpoczynek, którego nikt inny wam dać nie może. Tam odpoczyniecie głęboko we mnie. Przyjdźcie do mnie i we mnie odpoczniecie. Po to trzeba pójść tam samemu na miejsce pustynne osobno. Ten moment jest już za wami. Kiedy zatrzamyka się ten dom, zostawia się ten komfort, który tam jest, zostawia się tam te wszystkie rzeczy i wyrusza się poza miasto na takie miejsce, gdzie trzeba się zgodzić na pewien dyskomfort, gdzie trzeba się zgodzić na pewien brak, gdzie ukierunkowanie jest tylko na Boga, gdzie nie ma żadnych innych podpórek. To miejsce pustynne to jest miejsce modlitwy. I w Biblii też takim miejscem ulubionym modlitwy są góry. Góry to jest takie miejsce, gdzie człowiek spotyka się z Bogiem. Ta góra też będzie warunkowała tą modlitwę, jaka ona będzie. Ponieważ na górze też jest pusto, tam się nie ma gdzie schować, tam się jest blisko nieba, jak myśleli, czyli blisko Boga i on to widzi, on widzi człowieka. Tam nie ma ten człowiek gdzie się schować, musi się przed nim otworzyć. Tam na tej górze, tak jak na pustyni, trzeba spotkać się z nim samym. I kiedy wychodzi się na górę, kiedy odchodzi się na pustkowie, to wtedy wchodzi się w całkiem inny wymiar modlitwy. To nie jest już modlitwa obrzędowa. To nie jest już modlitwa obrzędowa. Zobaczcie, Jezus bardzo często w Ewangeliach, jak się dzieją różne rzeczy, jest powiedziane, odszedł osobno, żeby się modlić. Odszedł osobno, żeby się modlić. To nie jest modlitwa obrzędowa, czyli taką, którą wtedy apostołowie znali, ponieważ sami przecież odmawiali Szema Izrael, Słuchaj Izraelu, odmawiali modlitwy poranne, wieczorne, to co byśmy nazywali w naszej tradycji pacierzem. To są modlitwy obrzędowe. Ale taka modlitwa na górze, na miejscu pustynnym, ona nie jest obrzędowa. To jest modlitwa, która musi dotykać serca, którym serce musi zostać rozdarte, którym tam zacznie się zmaganie. To jest taka modlitwa, gdzie po prostu nie da się uciec. W takiej zwykłej, obrzędowej modlitwie to się ją zaczyna i kończy, i potem się idzie do swojego życia. A w tej modlitwie jesteśmy zaproszeni do tego, żeby tam się to wszystko zadziało, żeby tam to zmaganie nastąpiło. To jest modlitwa, która się dokonuje na górze i to na górze, która ma podwójny wymiar. Teraz chciałem przejść do drugiego tekstu, też z Ewangelii Marka. To jest rozdział 14, gdzie Jezus jest w ogrójcu. A kiedy przyszli do posiadłości zwanej Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: Usiądźcie tutaj, ja tymczasem się pomodlę. Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć oraz odczuwać trwogę. I rzekł do nich: Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco do przodu, padł na ziemię i modlił się, żeby, jeżeli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty, niech się stanie. Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Odszedł znowu i modlił się, wypowiadając te same słowa. Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były zmorzone snem i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich: Śpicie dalej i odpoczywacie? Dosyć, nadeszła godzina. Oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Stańcie, chodźmy, oto blisko jest mój zdrajca. Ta modlitwa Jezusa na górze jest tym właśnie doświadczeniem modlitwy serca, kiedy Jezus odchodzi, żeby się modlić. I zobaczcie, tam on nie opowiada Ojcu o tym, co zdziałał i czego nauczał. On już nie mówi nawet o tym, co było przedmiotem jego życia. To nie on jest już w centrum. Tak jak w tej modlitwie apostołów, którzy przychodzą i opowiadają o tym, co oni zdziałali, to oni są w centrum. I bardzo często w tej modlitwie jest tak, że to ja jestem w centrum, bo ja chcę mówić o sobie, o moich problemach, o moich troskach, o moich smutkach, o moich radościach. Chcę to powiedzieć ja. A w tej modlitwie na górze, kiedy Jezus wychodzi sam, on nie koncentruje się już na sobie. On mówi: Abba, Ojcze, nie jak ja chcę, ale jak Ty chcesz. Nie jak ja, ale jak Ty. Nie mówi mu o tym, co czuje, a jednocześnie całe jego odczuwanie jest w tej modlitwie, ponieważ drży, ponieważ to wszystko się tam dzieje, ponieważ się obawia, ponieważ jest smutek. To jest bardzo człowiecza modlitwa Jezusa tam w ogrodzie, na górze. I bardzo ciekawe, że Jezus tam dotyka tego wszystkiego, czego trzeba dotknąć w takiej modlitwie serca. On dotyka też swojej bezradności wobec tego wszystkiego. Ta modlitwa często dokonuje się w nocy. Ta noc jest zawsze symboliczna. Noc to jest też konfrontacja ze własnym odrętwieniem, z własnym snem, z własną słabością, właśnie z własną bezradnością. Wtedy tam się to wszystko dokonuje. Tam jest to wszystko obecne w takiej modlitwie. Jezus nie mówi o sobie, ale powtarza te same słowa. Zobaczcie, ten Marek to zaznacza. Odszedł, a potem wrócił i modlił się tymi samymi słowami. Tak jak my. W praktyce, kiedy modlitwy serca, medytacji, wraca się do tych samych słów. Trzyma się tych samych słów. Nie opowiada się o tym, co się czuje, chociaż to całe czucie jest obecne. Nie opowiada się o tym, co jest w życiu, chociaż całe życie jest obecne. Nie koncentruje się na sobie, ponieważ słowa prowadzą w tym innym kierunku. I to jest ta modlitwa, która dotyka serca. Jezus zmagając się, powierza się Ojcu. Z każdym oddechem oddajesz to, co jest w tobie, taki, jaki jesteś. Wszystko, co jest przedmiotem twojego życia, co dotyka ciebie. To jest ten moment, kiedy na to potrzeba czasu. I myślę, że każdy z nas ma to doświadczenie, przynajmniej już na razie, te zmagania. Zmagania w modlitwie, nie? Gdzie to po prostu przychodzisz, zmagasz się z ciałem, zmagasz się z czasem, zmagasz się z myślą, zmagasz się z tym wszystkim, co ta myśl przynosi, z całego życia, zmagasz się z tym wszystkim, co przywiozłeś, bo jednak się okazało, że kiedy się zamyka ten dom, to tylko część rzeczy się zostawia, a resztę się zabiera ze sobą. Bo to wszystko jest w środku. To wszystko jest w głowie, to wszystko jest w sercu. To wszystko się zabiera. Każdą osobę się zabiera. I one tu powracają. W tej modlitwie powracają. I teraz jest duża pokusa, żeby zająć się swoim życiem na tej modlitwie. Jest duża pokusa do tego, żeby opowiadać o tym, co się tam dzieje. Jest duża pokusa, żeby odejść od tego kierunku i skupić się teraz na sobie, przeanalizować sobie te wszystkie sytuacje, przeanalizować sobie całe życie. Zrobić jakieś postanowienia, przemyśleć jakieś aspekty, jakieś relacje, wszystko tego dotknąć. Ale to nie jest to, o co chodzi. W tej modlitwie nie skupiam się na sobie. Kierunek jest całkiem inny. Jest to doświadczenie zmagania. Jest to doświadczenie zmagania. Jeszcze raz chcę to powtórzyć. W tej modlitwie nie mówimy o swoich odczuciach, ale te odczucia są obecne. Tak jak w tej doświadczeniu Jezusa. On nie opowiada o tym, że go to boli, że się boi, ale poci się krwawym potem, drży. To wszystko jest tam obecne. Nie mówi o swoich myślach, bo trzyma się jednego słowa, powierzając się Ojcu, a jednocześnie te wszystkie rzeczy tam są. To wszystko jest obecne. Właśnie dlatego, że na tej modlitwie na pustkowy, na miejscu osobnym, na górze nie ma się gdzie schować. Nie ma się gdzie schować. Normalnie można by wtedy wyciągnąć jakiś tekst, coś tam zaczerpnąć, jakiegoś dla ducha, można by wziąć coś, czymś się zająć, a tu się nie ma gdzie schować, to musisz wejść w to zmaganie. Ale to zmaganie Góry Oliwnej, ono się łączy z tym doświadczeniem Jezusa modlitwy na innej górze. Ewangelia Łukasza, rozdział 9, to jest fragment o przemienieniu Jezusa na górze. Nie będę go czytał w całości, bo wszyscy go znamy. ale przeczytam tylko sam początek. Jakieś 8 dni po tych naukach wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. A gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. Tylko Łukasz, opisując doświadczenie przemienienia Jezusa na górze, 2 razy podkreśla, że dokonało się to w czasie modlitwy. Wyszedł na górę, aby się modlić, a gdy się modlił, wygląd jego twarzy się przemienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. To jest, z jednej strony mamy Jezusa, który się zmaga, który wchodzi w doświadczenie tego bycia samym osobno. Zobaczcie ten moment, kiedy on zostawia uczniów, nawet tych 3 wybranych. Zostańcie tu, a ja odejdę na bok, żeby się pomodlić. Musi odejść sam. Musi sam wejść w to doświadczenie. Tego nikt nie może zrobić za niego. Nikt za nas nie może wejść w to doświadczenie. Ale z drugiej strony jest modlitwa Jezusa, to jest też modlitwa góry przemienienia. Że kiedy się modli, wtedy się przemienia. Tam na górze właśnie dokonuje się to przemienienie. Jego twarz się zmienia. To jest ciekawe, że twarz się zmienia. Bo widzicie, twarzy nikt nie widzi. Sam ja nie widzę swojej twarzy. Chyba, żebym chodził z lusterkiem, to wtedy mógłbym zobaczyć, jaki jest poziom świecenia mojej twarzy po modlitwie. Ale przecież nikt tego nie robi. Nikt nie sprawdza, jak świeci twarz. Jak świecą oczy po modlitwie. Kiedyś mieliśmy takiego rekolekcjonistę, który właśnie opowiadał, jak był w nowicjacie. Miał takiego starszego magistra nowicjatu, który szedł przez korytarz i on akurat wychodził z zaułku. I on go woła i mówi, a gdzie ty byłeś? A on mówi, ojcze, w kaplicy, pokaż oczy. I on mówi, że jak spojrzał oczy, dobrze, możesz iść. Że to widać po oczach, czy się ktoś modlił, czy się nie modlił. Ale nikt nie chodzi przecież z lusterkiem i nie sprawdza, jaki jest poziom świecenia twarzy albo świecenia oczu. To jest widoczne dla innych. To jest widoczne dla tych, z którymi się obcuje na co dzień. Wychodzi się z tej modlitwy, idzie się do codzienności i tam to widać. Widać tą przemianę, która się dokonuje. Ta przemiana się dokonuje w taki najprostszy sposób, łagodnie, bez jakichś wielkich perturbacji. Zaczyna się tam pojawiać pokój. Pokój, o którym jeszcze dzisiaj będziemy mówili. Taki pokój, który jest zawierzeniem. Pojawia się cierpliwość. Pojawia się uprzejmość, dobroć. Pojawia się wierność, łagodność i opanowanie. To są dary Ducha Świętego. I to się nie sprawdza na zasadzie świecenia w ten sposób, taki zwykły, ale na zasadzie bardzo praktycznego życia. Bardzo praktycznego życia. Ale ta modlitwa, która w samym doświadczeniu jest zmaganiem. W samym doświadczeniu jest zmaganiem. W tym zmaganiu jest przemienienie. W tym zmaganiu jest przemienienie. To w tym zmaganiu dokonuje się ta przemiana i twarzy, i odzienia, i całej osoby. Bo zmienia się, słuchajcie, człowiek, który się modli. Ten człowiek się zmienia. Jak czasem ludzie mnie proszą, niech się ojciec za mnie pomodli, ja mówię, że dobrze, ale pod warunkiem, że ty też się będziesz modlił. Bo zmienia się ten człowiek, który się modli. Ten się zmienia. Więc jak ja przychodzę na modlitwę, nawet bym chciał coś zmienić, nie wiem, współbraci, kościół katolicki, świat, nie wiem, cokolwiek, sytuację trudną, żebym miał jakąś takie to, ja nie mogę tego zmienić, bo ja nie mam takiej mocy. Ale sam fakt mojej modlitwy, sam fakt mojego zmagania jest tym, że ja się przemieniam. Ja mam inne spojrzenie na to wszystko. Dlaczego? Dlatego, że światło taboru tego przemienia pochodzi ze środka i ono eliminuje cień. Z katechezy przez całe moje edukacje zapamiętałem jedno zdanie. To też dużo jest. Uważam, że to sukces w ogóle. Że udało mi się to zapamiętać, bo ja nie byłem zbyt taki gorliwy na tej katechezie. Więc pamiętam, że katecheta mnie kiedyś zainteresował taką zagadką. Jak pozbyć się cienia? Bo cień jest zawsze. Gdzie się nie obrócisz, to jest zawsze. Otóż są dwie możliwości, żeby się pozbyć cienia. Albo możesz wejść w całkowitą ciemność, wtedy nie ma cienia, albo samemu zacząć świecić. Żarówka nie rzuca cienia. Sama świeci. Samemu zacząć świecić. I to jest właśnie też element przemienienia. Przemienienie, które jakby oddaje ten blask góry Tabor. On jest ze środka i on redukuje cień. Co to znaczy, że redukuje cień? To znaczy, że jak idziemy, to ten cień rzucamy ten cień na coś, na rzeczy, na osoby, na wydarzenia. Ciągle rzucamy jakiś cień. I tak jest najczęściej w życiu, że po prostu idziemy i rzucamy cień. To znaczy nie widzimy dokładnie tak, jak jest, bo to wszystko jest już w cieniu. To jest cień naszych osądów, to jest cień naszego zniecierpliwienia, cień naszego zdenerwowania, oceny, sądów, etykietek i wszystkiego innego. To jest ten cień. A jak się już ten cień położy, to już nie widać tego tak, jak jest. Nie widać tej osoby taką, jaką jest, bo już widać już inaczej, bo ten cień już przesłania. Modlitwa, ta modlitwa, ona likwiduje czy redukuje ten cień. Redukuje ten cień. Rzuca się go coraz mniej. To znaczy zaczyna się widzieć tak jak to jest. Bez rzucania tego cienia. Ponieważ to pochodzi ze środka. To pochodzi ze środka. Ta modlitwa jest miejscem, gdzie najpełniej objawia się chwała Boża, ponieważ to On jest pierwszym i On jest tym, który jest najważniejszy w tej modlitwie. Chcę Wam o tym powiedzieć, dlatego że bardzo często my myślimy o przemienieniu, jednocześnie nie chcąc wejść w doświadczenie góry zmagania oliwnej. A to jest ta sama modlitwa. To jest ta sama modlitwa. To jest to doświadczenie, kiedy wchodzisz i musisz doświadczyć zmagania. I w tym zmaganiu następuje przemienienie. W tym zmaganiu następuje przemienienie, ponieważ zmienia się też punkt ciężkości. Przestaje ja się liczyć, a liczy się nie to, jak ja chcę, ale jak ty. Powtarzając te same słowa, czyli nie skupiając się na tym, co ja tak bardzo bym chciał powiedzieć, tylko na tym, co ma się wydarzyć. I po prostu jesteś tym. I to jest to doświadczenie zmagania. Na to zmaganie oczywiście potrzeba czasu. Potrzeba czasu, także dobrze jest co jakiś czas, no jakiś czas, iść na miejsce osobne, samemu. Na pustkowie, gdzie się nie zabiera nic ze sobą, gdzie się decyduje na pewną dozę dyskomfortu, gdzie się decyduje na to, że trzeba się zmierzyć ze sobą i Bogiem na modlitwie. Kiedy to będzie dokonywać się w czasie, kiedy nie ma gdzie uciec, nie ma gdzie się schować, kiedy trzeba wejść w to doświadczenie zmagania, także z tym wszystkim, co się przynosi ze sobą na tę modlitwę. To jest to doświadczenie. Nie wiem, czy wiecie, ale benedyktyni zawsze budowali swoje klasztory na górach. Na wzgórkach przynajmniej. Jak w Lubiniu też jesteśmy na wzgórzu. To jest najwyższy punkt w Lubiniu. Dlatego budowali na wzgórzu. Wszystkie te klasztory są budowane na wzgórzu. Właśnie dlatego, że to jest ta tradycja góry, gdzie jest miejsce modlitwy. To jest ta tradycja prorocka też. Tam prorocy wychodzili, żeby się modlić. Tam Mojżesz rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz. To jest to doświadczenie. Więc ten moment wejścia w modlitwę, która jest zmaganiem, jest czymś bardzo ważnym. Dlatego, że inaczej zawsze ocieramy się o pewne wyobrażenie o sobie samym. O Bogu, o sobie samym. Tu trzeba się dotknąć tego, co jest rzeczywiste. I siebie wobec Boga. Nie mam się gdzie schować. Musi być tak. I zobaczcie to, ponieważ to trwa długo. Ponieważ to trwa długo. Ta długość też powoduje, że tam musi to się dotknąć. Musi to wyjść. W seminarium, jak byłem, to mieliśmy taki zwyczaj nawiedzenia. Co jakiś tam były jakieś po obiedzie, pamiętam, zawsze się szło, po rekreacjach się szło do kaplicy na nawiedzenie Najświętszego Sakramentu. Takie krótkie wejście, tam 2-3 minuty się klęczało przed Najświętszym Sakramentem, gdy się wracało. To jest bardzo dobra praktyka, jeśli chodzi o taką pamięć o Bogu, ale to nie jest ta modlitwa, o którą nam chodzi. To nie jest kwestia takiej chwili tylko kwestia tego, że trzeba wejść w to przez dłuższy czas samemu. Osobno, na miejscu pustynnym, I wtedy zaczyna się doświadczać tego zmagania, ale wtedy też coś się zmienia. Przemienia się człowiek, który się modli. Przemienia się ten człowiek, który się modli. To jest to doświadczenie. A w tym zmaganiu jest przemienienie. W tym zmaganiu jest przemienienie. Więc nie ma co czekać na lśniącą twarz i sprawdzać codziennie, czy już świeci, bo to się już dokonuje. Może ty nie będziecie widzieć tego, ale to się już dokonuje. Już się ta przemiana dokonuje. Za każdym razem, kiedy wchodzisz w to doświadczenie, to się już dokonuje. Dlatego, że Pan jest obecny. Odchodzę od tego, co ja, ale idę ku temu, co ty. Odchodzę od tego, co moje, idę ku temu, co twoje. Od tego odchodzę, co jest ja, moim ja, do tego, co jesteś ty, co jest twoje. Jesteś, który jesteś. I to jest ten kierunek. Ten kierunek w tym zmaganiu. Na koniec Wam powiem, że bardzo lubię ten tekst z Ewangelii Marka o tym Jezusowym zmaganiu w Getsemani. Dlatego, że Marek bardzo mocno podkreśla, że on się modli tymi samymi słowami. Cały czas powtarza to samo. Cały czas wraca do tego samego. 3 razy wychodzi do uczniów i 3 razy. 3 razy im mówi: czuwajcie i módlcie się. Bądźcie przytomni, nie śpijcie. Czuwajcie, bo tam się to wszystko dokonuje. To się już dokonuje. Nie przegapcie tej sytuacji. A jednocześnie sam w tym uczestniczy. Jednocześnie sam w tym uczestniczy. Moja modlitwa jest modlitwą zmagania, a jednocześnie modlitwą przemienienia. Każda modlitwa jest tak. Każda modlitwa jest tak. Wymaga wejścia w ten trud, ale jest jednocześnie odpoczynkiem w Panu. Ten odpoczynek, który nie wiąże się z relaksacją, nie wiąże się z tym, że jest fajnie teraz, tylko w tym, że jest to pokój, który płynie z takiego głębokiego zaufania Bogu. Nic i nikt nie może cię wyrwać z jego ręki. Choćby nie wiem, co się działo. Takie jest to doświadczenie. To tyle.